Każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry Państwu. Parafrazując naszego redakcyjnego kolegę, skończyła się muzyka, będzie polityka, a politycy właśnie naszymi gośćmi przez łącza telefoniczne. Moim Państwa gościem jest Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Tomasz Nesterowicz, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zeszły tydzień przynosi kolejne ciekawe wydarzenia w kraju. Uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się już, sam wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Nie jest to uzasadnienie zaskoczeniem, nie wnosi też nic więcej niż sam wyrok, wydawałoby się. Trybunał wykreślił z tak zwanego kompromisu aborcyjnego przesłankę medyczną dopuszczającą aborcję, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka. Znów taka informacja spowodowała, że pojawiły się swego rodzaju protesty, które przeradzały się w nawet ataki na Trybunał Konstytucyjny i jego budynki. Tomasz Nesterowicz, czy taka formuła dyskusji poprzez protesty, poprzez malowanie na ulicach i atakowanie instytucji państwowych, budynków instytucji państwowych, to jest dobry sposób na rozmowę o tym wyroku?
Wiesz, to bardzo dobre pytanie, bardzo dobrze postawiona teza, dlatego że jeżeli popatrzymy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to w moim odczuciu my trochę idziemy w kierunku właśnie Białorusi, czyli w kierunku, z którego Białorusini za wszelką cenę próbują uciec. I jakoś się tak okazuje, że sposób protestów, który jest podejmowany za naszą wschodnią granicą, jest ze wszech zmiar rozumiany przez no też nasze władze, tak jak i obywateli.
Tylko chyba gra, wie pan, ja tu przerwę, tylko chyba gra jest trochę o inną sprawę, ponieważ tam sprawa dotyczy tego, że jeden z ludzi, który uzurpuje sobie władzę przez wiele lat, nie chce odejść, a tutaj w Polsce są wolne wybory, można wziąć w nich udział i można takiego człowieka odwołać, gdy się chce.
Jeżeli pozwoli mi pan skończyć. Mamy sytuację taką, gdzie od czasów wygrania wolnych wyborów, no jeszcze jakby to powiedzieć, były wolne. Ja też przypominam, że sama formuła wygrania wyborów jeszcze nie stanowi o tym, że daje to uprawnienia do realizacji wszystkich swoich pomysłów, bo też przypominam, że to będzie trochę grube porównanie, tak? Bo ono jeszcze nie oddaje naszej sytuacji, ale przypominam, że Adolf Hitler czy też wielu dyktatorów też często dochodziło do władzy w wyniku wyborów demokratycznych, ale mam sytuację taką, gdzie mamy ewidentnie narzucany, tak to nazwijmy, a system wartości narzucany także w sposób, który budzi wątpliwości co do konstytucyjności i zgodności z prawem. I obywatele po prostu wychodzą. Ja się jak najbardziej identyfikuję z tym, co się dzieje na ulicach, bo sądzę, że najwyraźniej to jest jedyny sposób walczenia
z tą wulgarnością i z, że tak powiem, malowaniem budynków i wkraczaniem na teren Trybunału Konstytucyjnego. Też pan się zgadza? Też pan się identyfikuje?
Proszę popatrzeć na to, w jakich my realiach zaczynamy żyć. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że wizja budowy konsensusu społecznego, tak, czyli pewnego rodzaju kompromisu, poszła w niebyt. My mamy sytuację taką, gdzie tak naprawdę rzeczywistość naszą dyktuje osoba, myślę tutaj o prezesie Kaczyńskim, który po pierwsze jakby swoim życiem nie za bardzo realizuje te wartości, o których mówi, i zaczyna budować rzeczywistość Polakom w oparciu o swoje wyobrażenia na temat tego, jak to powinno wyglądać. Ja osobiście wolałbym, żebyśmy żyli wszyscy w kraju, który daje możliwość realizacji dowolnego systemu wartości, tak, niezależnie od tego, z jakiego systemu religijnego to wychodzi. My mamy sytuację taką, gdzie z jednej strony ograniczamy kobietom prawo do aborcji, z drugiej strony dla równowagi, tu powiem z przekąsem, ograniczamy także dostęp do opieki ginekologicznej, opieki medycznej. Proszę zobaczyć, jaka się sytuacja w Polsce robi. Z jednej strony my mamy pod pretekstem walki o życie nienarodzonych dzieci, mamy wprowadzone ograniczenia, ale z drugiej strony państwo się kompletnie nie interesuje zarówno dziećmi, jak i matkami, które potem same sobie muszą radzić z życiem, tak?
Wie pan co, tylko
jeszcze wrócę do tego pana identyfikacji
z tymi ludźmi, którzy atakują w Gorzowie podpalono ciężarówkę antyaborcyjną. Pojawiają się groźby wobec posłów PiS, również w naszym województwie. Czy to jest właśnie sposób na to, żeby artykułować swoje? Ja pamiętam też marsze dla życia na przykład, z drugiej strony patrząc. Czy one wchodziły, czy one niszczyły, czy one demolowały? Nie,
ja
tam była informacja życia
panie redaktorze,
i próba rozmowy, próba deklaracji.
Zgodnie z wyrokiem sądu wieszanie na szubienicach zdjęć parlamentarzystów europejskich nie jest przestępstwem, jest formą wyrażania opinii. I niestety my idziemy dokładnie w tym kierunku, który wcześniej
był akceptowany. Ale taki świat chcemy? Chcemy takiego świata?
Ale ta brama została otwarta. Jak były organizowane marsze ONR, jak były sytuacje pobicia, które się w zasadzie niczym kończyły w sądach, to nie było problemu, tak? Jak
dobrze, dajmy też dojść do głosu
tym, że,
naszemu drugiemu gościowi.
Powiesimy na drzewach komunistów, w cudzysłowie, tak? I marsze, no choćby pod siedzibą wtedy SLD, nikomu to nie przeszkadzało. Teraz mamy odwrócenie sytuacji. Ja się zgodzę, że my idziemy w złym kierunku, tak? Tylko moim zdaniem rząd powinien się zacząć drapać w głowę i zastanawiać, czy warto narzucać swoją wolę w ten sposób, jak to robi.
Piotr Barczak, czy faktycznie jest tak, że Jarosław Kaczyński narzuca swoją wolę i po prostu to jest jego wymysł, pomysł na to, że jak ma Polska wyglądać?
Panie redaktorze, ja rozumiem, że cała opozycja, ponad totalna opozycja w Polsce, każdą sytuację, która będzie im nie odpowiadała, będzie zrzucała na Prawo i Sprawiedliwość i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast to tylko świadczy, że nie potrafią uszanować właśnie tej większości społeczeństwa, która nie zgadza się z ich poglądami. A zatem z jednej strony oczekują zrozumienia od wszystkich dla ich własnych poglądów, a jednocześnie nie szanują poglądów innych osób. Pierwsza rzecz, pan redaktor zapytał o kwestię protestów. Oczywiście w moim przekonaniu co do protestów w ogóle forma protestowania jest możliwa, to jest normalny wyraz demokratycznego kraju, ale ten sposób wyrażania protestu, wulgaryzmy, które są na ulicy, często przy małych dzieciach, naprawdę w moim przekonaniu nie są akceptowalne. I bardzo ubolewam nad tym, że właśnie Lewica, Platforma Obywatelska akceptuje takie zachowanie tylko po to i tylko często dlatego, że ta forma protestu przeradza się w formę antyrządową. Jest to im na rękę i jakby z tego chcą korzystać. Bardzo na tym ubolewam, bo problem jest dużo głębszy. Wcale nie nawet religijny.
Właśnie o sens chciałem zapytać, o sam wyrok i o samą tutaj przesłankę.
Kwestia wyroku to przecież nie Jarosław Kaczyński znowu zmieniał konstytucję i w ogóle nikt nie zmieniał konstytucji. To było doprecyzowanie. Takie stanowisko zresztą miał pan Rzepliński, wcześniejszy przecież pierwszy prezes sądu, który uważał, że rzeczywiście to jest słuszne, zgodne z konstytucją, choć jednocześnie zdecydowanie miał poglądy przecież opozycyjne, jeżeli tak to można nazwać. I sedno sprawy w tym całym sporze dla mnie jest kompletnie najtrudniejsze do wytłumaczenia, to znaczy mówienie o tym, kiedy tak naprawdę kto jaką ma wolę. Jeżeli my rozmawiamy, czy człowiek może żyć, jest to wybór kobiety lub mężczyzny, to ja myślę, że to jest kwestia całego akcentu. Wartością życia, najwyższą wartością jest człowiek. Człowiek niezależnie od tego, czy on już jest narodzony, czy też nie. I myślę, że zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, no nie mają prawa ustalać, czy ta osoba ma żyć, czy też nie ma żyć, czy ona mi przeszkadza, czy też nie przeszkadza.
Panowie, ten temat można by jeszcze długo kontynuować, ale jeszcze o jedną sprawę chciałem zapytać.
Dobrze, tak? Tylko jedno zdanie na koniec. Znaczy, myślę, że problemem jest tym, że jest kwestia jakby zbyt małej edukacji do tego, kiedy rozpoczyna się życie, a każdy w tej chwili medyk, lekarz doskonale powie, że to jest od momentu poczęcia, a zatem w tym momencie jest człowiek i człowiek powinien być chroniony. Tak, szczególnie ten najbardziej bezbronny, czyli jeszcze nienarodzony.
Panowie, zmienię temat. Ostatnio sesja Rady Miasta I jedną z pierwszych układ, o których rozmawialiście Państwo na sesji, to było zgoda na rozbudowę hotelu, który kiedyś był hotelem śródmiejskim na Starówce. I tutaj różne głosy się pojawiały, choć ostatecznie Rada zgodziła się. Ja przysłuchując się tej sesji, próbowałem sobie wyobrazić, jak ten budynek może wyglądać. Prezydent miasta, próbując to opisać, niekoniecznie postawił mnie w takim przekonaniu, że będę wiedział, jak to będzie wyglądać. Panowie, jesteście przekonani, że to, co tam powstanie, to z jednej strony ożywi Starówkę, a z drugiej strony będzie takim też elementem dla właściciela dobrym, że będzie mogło tam więcej osób po prostu na tym Starym Mieście przebywać. Tomasz Nesterowicz.
Znaczy akurat mnie trudno podejrzewać o, jakby to powiedzieć, automatyczne popieranie wszystkich pomysłów pana prezydenta.
Bo ale ten panu się podoba. Że,
ten poparłem, tak, dlatego że tu się zgadzam z argumentacją prezydenta Kubickiego a propos tego, że powinniśmy dać szansę, z bardzo prozaicznego powodu. Deptak nam umiera. I jeżeli mamy sytuację taką, że jest jakikolwiek pomysł na wprowadzenie nowości na ten teren, tak? Czy to będą apartamenty, czy tam będą nowi ludzie mieszkali, czy no, będzie to jakakolwiek forma aktywności, to moim zdaniem warto to wesprzeć. Dlatego, że jedyna rzecz, jaka tak naprawdę jest w stanie ożywić nam na powrót centrum miasta, to jest wymuszenie tam ruchu ludzi. Spowodowanie, żeby rzeczywiście zielonogórzanie korzystali z tej przestrzeni, żeby ona stała się na nowo atrakcyjna społecznie. Więc jeżeli są chętni, jeżeli nawet nie możemy im pomóc, to przynajmniej nie powinniśmy przeszkadzać w prowadzeniu tam działalności gospodarczej. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Była dyskusja na temat formy architektonicznej tego, co tam ma powstać. Biorąc pod uwagę, ile na przestrzeni lat różnego rodzaju rzeczy nam nie do końca, no, wydawałoby się pasujących, popowstawało, sądzę, że w sytuacji, w której, jak prezydent zaznaczał, że tutaj z uwagi na położenie tej inwestycji, ta inwestycja tak naprawdę będzie pod kontrolą architekta, no i wojewódzkiego, miejskiego, to zakładam, że no, warto tutaj jednak zaufać i dać szansę na to, żeby rzeczywiście powstała tam jakaś nowa jakość. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na zabudowę Centrum Zielonej Góry, to mamy przegląd tak naprawdę przez różne epoki, tak bodajże chyba od XVIII wieku w górę i trudno powiedzieć, że mamy reprezentację tylko jednego rodzaju architektury. Gdybyśmy mieli sytuację taką, nie wiem, jak w Sandomierzu, no można by się było drapać w głowę czy coś nowego.
Byłoby ciężko,
ale w tej sytuacji sądzę, że naprawdę warto zaufać, dlatego tutaj pan prezydent dostał, można powiedzieć, poniekąd tutaj carte blanche ode mnie na nadzór nad tą inwestycją.
Piotr Barczak, czy ufa prezydentowi, że inwestorowi, że nie powstanie tutaj coś takiego, co będzie takim no niezbyt pasującym do całej reszty? No jednak to jest ścisłe centrum, tam są wkoło kamienice typowo zabytkowe i takie tworzące jakąś jedną całość. Tutaj zgadzamy się na coś, co do końca nie wiemy, jak będzie wyglądać.
No, ja nie poparłem te, rzeczywiście tej uchwały, natomiast moje wątpliwości budziła jedna rzecz. Może tak, najpierw chciałbym przypomnieć, to jest jakby przedłużenie hotelu śródmiejskiego i jakby o ten konkretny lokal chodziło, który jest taką plombą, można powiedzieć, pomiędzy tym odnowioną częścią hotelu śródmiejskiego, a taką powojenną, nazwijmy to, plombą właśnie. Często mieszkańcy przechodząc koło Konkatedry na deptak, tą częścią właśnie przechodzili, która w tej chwili zresztą będzie zabudowana. To jest jakby pierwsza rzecz. I ten budynek, ta część nieodnowiona, rzeczywiście tam nie najciekawiej wygląda i gdyby to była tylko zmiana elewacji, odświeżenie, to jak najbardziej ja też uważam, że należałoby się, żeby ten wygląd, wizerunek tej części był ładniejszy. Ale po pierwsze, chodzi o dodatkową kondygnację w górę i to, co z kolei mnie najbardziej zastanawiało i z kolei nie mogło przekonać do tego, to jest kwestia rozbudowy wszerz, czyli nie tak jak po obrysie budynku w tej chwili, ale on będzie zabierał miejsca parkingowe, zresztą z tyłu budynku, a tak naprawdę na części placu takiego bardziej otwartego przy najstarszym budynku w Zielonej Górze, czyli Konkatedrze. I ta część właśnie tam też będzie rozbudowana dodatkowo, ten budynek. Dla mnie problemem jest właśnie to zabudowywanie śródmieścia, szczególnie Starego Miasta, ale również śródmieścia. Po pierwsze kwestia parkingów, miejsc parkingowych. Wiemy, jak to wygląda nawet, a może szczególnie w tej chwili na nowych osiedlach. Tych miejsc absolutnie brakuje, jest problem z dojazdem, tym bardziej tam w centrum Starego Miasta.
Też w wolnej przestrzeni.
Dodatkowy, trudniejszy problem.
Musimy kończyć.
I ta zabudowa nie powinna być tak zagęszczana właśnie, szczególnie w tym miejscu.
A zgoda Rady jest, rozbudowa będzie następować. Taka chyba konkluzja z tej, mimo jakichś zastrzeżeń, rozmowy wychodzi. Moim Państwa gośćmi w tej części byli pan Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I pan Tomasz Nesterowicz, radny Lewicy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu. Życzę miłego weekendu. Do widzenia.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Witam serdecznie Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana, witam państwa.
I witam Janusza Rewersa, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I zacznijmy od pana Janusza Rewersa właśnie. W czasie ostatniej sesji Rady Miasta, którą wspomnieliśmy przed chwilą, również głosowane było uchwała dotycząca zwolnienia z opłat za koncesje alkoholowe, tak w skrócie to nazwę. I Platforma Obywatelska, chyba wszystkie kluby były za tym, żeby zwolnić restauratorów chociażby z tego, by nie musieli płacić w czasie, gdy nie mają klientów, właśnie tych opłat. Platforma Obywatelska na początku nawet przychyliła się do tego, że prezydent wniósł taką samą, podobną uchwałę i została ona przegłosowana, ale na końcu sesji Adam Urbaniak wyrazał swoje niezadowolenie ze sposobu ogłoszenia tej uchwały i ogłoszenia sukcesu właśnie tego, że zwalniamy przedsiębiorców. Jak pan to skomentuje?
No tak, najważniejszy jest sukces i to, że udało się ulżyć gastronomom tak naprawdę, bo tu chodzi o koncesję dla osób sprzedających alkohole na miejscu, czyli restauracje i tego rodzaju punkty. No, nasza uchwała była co do zasady pierwsza wprowadzona pod obrady miasta, ale wiadomo, że zasady są takie, że uchwała zgłoszona przez prezydenta, która jest tak naprawdę była kopią naszej uchwały, ma pierwszeństwo w obradach miasta, ale najważniejsze, że udało się to uchwalić, czyli oczywiście poparliśmy ją, a Adam Urbaniak oburzał się jak najbardziej słusznie, bo po pierwsze okazało się, że tak naprawdę zwolnienia gastronomom z tej koncesji można było dawać już od czerwca 2020 roku. Tymczasem no, niestety radny Rafał Kasza i ten radny Brachmański od kilku miesięcy wypisują w internecie, że nie można pomóc, bo rząd nie pomaga i tak dalej, i tak dalej. A teraz ogłaszają sukces, że jakomo oni załatwili to zwolnienie z koncesji. Więc no, Adam Urbaniak, który przygotowywał tą uchwałę naszą, słusznie poczuł się dotknięty, chociaż tym, że ogłoszono wielki sukces dosłownie dwie minuty po tym, jak cała Rada to przegłosowała i sukces przypisał sobie radny Rafał Kasza i prezydent Kubicki, bo razem na grafikach wszędzie się pojawili. Nic nie wspomniano o innych radnych, a już nie mówiąc o klubie Koalicji Obywatelskiej. Do pikanterii całej sprawy dodaje fakt, że radny Kasza rok temu mówił w Naradzie Miasta i głosował śmiało za podwyżką podatków dla przedsiębiorców. I wtedy powiedział, że tam 500 czy 800 złotych rocznie to dla niego nie jest problem. No nie wiem, mam nadzieję, że ma przynajmniej refleksję, bo się okazało, jak bardzo, bardzo się mylił i jak bardzo tak naprawdę zadziałał na szkodę przedsiębiorców w Zielonej Górze, zwłaszcza kiedy po chwili przyszedł COVID. My wtedy byliśmy za tym, żeby podwyżki tak, ale rozłożyć je po prostu w sposób rozsądny w czasie. No to tyle w tej sprawie.
Tyle w tej sprawie. No i chyba ta sprawa nie wymaga jakiegoś większego komentarza, bo temat alkoholu i sprzedaży alkoholu, przepraszam, zezwoleń na sprzedaż alkoholu w czasach COVID-u właściwie nie jest tematem mocno istotnym. Wydawałoby się z naszego punktu widzenia, ale z punktu widzenia przedsiębiorców czy restauratorów jakże ważnym. Dla budżetu nie będzie to chyba duży ubytek, panie wiceprezydencie, 450 tysięcy złotych, patrząc w skali globalnej, ale już na przykład dla budżetu pełnomocnika do spraw alkoholowych, uzależnień alkoholu, to jest kwota istotna z punktu widzenia jego funkcjonowania. Czy to nie zaburzy również profilaktyki przeciwalkoholowej, antyalkoholowej, antynarkotykowej w mieście? Czy się słyszymy?
Nie, nie powinno. Natomiast no, ja prosiłbym tylko... Słyszę, halo?
Tak, słyszymy się.
Słychać.
Prosiłbym tylko, żeby nie robić ani z tej audycji, ani z obrad Rady Miasta kabaretu. Otóż, proszę Państwa, wróćmy do chronologii. W tydzień temu, w piątek, spotkał się prezydent z przewodniczącymi klubów wszystkich, w tym i Platformy, reprezentował na tym spotkaniu Platformę Obywatelską pan wiceprzewodniczący Krzysztof Machalica. Przedstawił wówczas informację, że na wniosek radnego Rafała Kaszy przygotował uchwałę o zwolnieniu rocznym wszystkich, którzy płacą koncesję za sprzedaż na miejscu alkoholu, że czekamy tylko, aż prezydent RP podpisze to i natychmiast jak podpisze to, uchwała, która jest przygotowana, zostanie złożona, bo potrzeba do tej uchwały jest podstawa prawna i czy to będzie we wtorek na najbliższej sesji, czy jak prezydent RP podpisze później, to będzie sesja nadzwyczajna. Wszyscy się zgodzili, stwierdzili, że nie ma z tym najmniejszego problemu, po czym Platforma w poniedziałek przynosi własny projekt uchwały, oczywiście bez podstawy prawnej, bo jeszcze nie było podpisu prezydenta i robi tam sobie jakąś drobną w związku z tym kampanię, aferę, próbę. No, prosiłbym, czy te spotkania mają jakikolwiek sens z szefami klubów, jeżeli mają właśnie polegać na tym, że uzgadniamy coś, jest konsensus, mówimy okej, a później jeden klub się z tego wyłamuje. Ale dobra, jest to święto dla naszej gastronomii. Samorząd Zielonej Góry jako pierwszy w Polsce przyjął tą uchwałę. Cieszmy się z tego, że inne samorządy, między innymi już Gorzów, też takie uchwały podjęły.
To jest to. Natomiast ja jeszcze panu zapytam w takim razie o inną sprawę. Również w tym tygodniu radny Łukasz Mejza, radny Sejmiku, dostał się do Sejmu taką, powiedzmy, trochę no, nieszczęśliwa zbieg okoliczności, tak chyba bym to nazwał. Mamy sytuację taką, że zmarła posłanka PSL-u. Łukasz Mejza wchodzi w to miejsce i zapowiada, że będzie walczył, załatwiał lubuskie sprawy w Sejmie i będzie tak samo się starał o to, żeby te lubuskie sprawy były reprezentowane. Popiera go prezydent miasta Zielona Góra, Krzysztof Kaliszuk. Dlaczego tak, czy w ogóle może to być ważna sprawa, jeśli chodzi o reprezentanta osoby, którą wspiera prezydent miasta Zielona Góra? Czy to coś dla Zielonej Góry może oznaczać więcej?
Też oczywiście. Miasto Zielona Góra, tak i całe lubuskie, cierpi na brak lobbingu w Warszawie. Przypomnę tylko, że poprzez ciągłą wojnę wojewódzkich władz, szczególnie Platformy z rządem, tak naprawdę nic dobrego nie możemy oczekiwać ze strony samorządu województwa w kwestiach, które trzeba na poziomie centralnym załatwić. Ja podam tylko jeden drobny przykład, który mieszkańcy Zielonej Góry natychmiast zrozumieją. Otóż przed prawie 3 laty pan poseł Materna załatwił środki na budowę mostu w Pomorsku. Odpowiedzialny za to jest zarząd województwa i zarząd województwa przedstawił koncepcję, aby ten most Pomorsku miał drogę dojazdową przez Wieś Wysokie i następnie przez Łężyce i Czarkowo. Wyobraźcie sobie Państwo, że mają tiry jeździć sobie przez Czarkowo, ulicę Batorego. Oczywiście samorządowcy, włodarze Zielonej Góry, Czerwieńska, Sulechowa oprotestowali to. Spotkaliśmy się z właściwym wicemarszałkiem, z odpowiedzialnym za tą koncepcję dyrektorem Kotylakiem, też radnym miasta, tylko to jakby świadczy o kompetencjach dyrektorów w Urzędzie Marszałkowskim. I dyrektorzy i marszałek powiedzieli, nic się nie da zrobić. Tak musi być, niestety. Takie były warunki konkursu. No cóż, jedyne co wymogłem, to że poprosiłem, aby na miesiąc trzymali się z podpisaniem stosownej umowy z wojewodą. Poprosiłem posła Jerzego Maternę, poprosiłem posła Witolda Czarneckiego. Spotkaliśmy się dwukrotnie w ciągu dwóch tygodni z odpowiedzialnymi wiceministrami Waldemarem Budą i wiceministrem Pudą w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. I okazało się, że te rozsądne argumenty przekonały właściwych ministrów. Posłowie poprosili, dorzucono 20 milionów i dzisiaj ten most i ta droga dojazdowa będą omijać w Czarkowo. A więc można, tylko trzeba chcieć. A tu nawet nie było woli, żeby ze strony Urzędu Marszałkowskiego marszałek właściwy pojechał do właściwego ministra. Mam nadzieję, że posła Maternę będzie teraz wspierał też i poseł Mejza, ponieważ no, jedna osoba nie jest w stanie załatwić wszystkich problemów, które województwo lubuskie ma, a jest ich naprawdę bardzo wiele.
Panie radny Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Janusz Rewers, czy tutaj parafrazując słowa prezydenta, nie będąc w układzie władzy, można także starać się o załatwianie spraw lubuskich, albo przynajmniej nie przeciwdziałać im, zamiast iść na wojnę z rządem i na przykład finansować z własnych środków most w Milsku? Może można finansować, tak jak tutaj inni posłowie lobbują, środkami rządowymi takie inwestycje, a te środki samorządowe przeznaczać na inne ważne działania, co zresztą słychać, jakie potrzeby lokalnie są również w innych miejscach.
No, ja jako człowiek wywodzący się z, że tak powiem, z branży kabaretowej również apeluję do pana prezydenta Kaliszuka, żeby nie robił kabaretu z tego, co mówi, bo wczoraj myślę, przeszedł na antenie Rada Zielona Góra do historii kilkoma swoimi wypowiedziami, na przykład tą, że niepotrzebny jest w Zielonej Górze szpital matki i dziecka. To naprawdę w historii pan prezydent się zapisze, myślę.
No, to nieprawda. Nie powinien być finansowany ze środków wojewódzkich. To mówiłem.
Panie prezydencie, ja,
wiem, że to trudne.
Odniosę się do tego, co pan mówił. Jeśli chodzi o zamieszanie czy wojnę, to autorem wojny jest pana szef, czyli prezydent Janusz Kubicki. To on usilnie próbuje obalić większość, którą mieszkańcy wybrali w wyborach samorządowych, tworząc klub po to, żeby tą większość obalić. No, ja rozumiem panów i że no, to ciężko jest w jakiś sposób patrzeć na to spokojnie, że województwo lubuskie ma tak wielkie inwestycje jak właśnie Most w Pomorsku, czy Centrum Zdrowia, Szpital Matki i Dziecka, czy też remont szpitali, czy wiele innych, czy remontują w tej chwili duże placówki kulturalne. Co, przepraszam bardzo, remontuje miasto w tej chwili? Ulicę jakąś? Może mi pan powiedzieć? No, szykujecie się ze środków unijnych, których pan się tak brzmi. Proszę mi nie przerywać.
Panie prezydencie, będzie adwokatem. Proszę dokończyć, panie Januszu.
Pyta mnie pan.
Proszę mnie nie przerywać. Ze środków unijnych, prawdopodobnie z GPR-u, będziecie próbowali zrobić kąpielisko w Ochli, które to kąpielisko w głosowaniach mieszkańców podczas budżetów obywatelskich nie zyskiwało poparcia.
Nie to południowa. No,
proszę mi nie przerywać. Czy pan tego nie rozumie, panie prezydencie? No ja rozumiem, proszę, że to pewnie jest obliczone na wybory, no bo jedne wybory czy drugie udało się wygrać basenem, więc teraz jak się naleje dużo wody, to państwo liczą, że się znowu uda wygrać najbliższe wybory samorządowe. Powtórzę, chcemy rozmawiać o rzeczach merytorycznych. Jeśli chodzi w moim odbiorze, to pan prezydent jest osobą ciągle atakującą, szukającą zwady, oczerniającą, kreującą konflikty, a potem wychodzi pan i pan Kaliszek i mówi, że my chcemy zgody. No, to jest po prostu zakłamanie i fałsz naprawdę najwyższego poziomu. Czasami już nie wiem, jak to komentować. Ostatnim przykładem osobistym moim jest wciskanie, że ja niby w kinie Nysa chcę stworzyć scenę lalkową Teatru Lubuskiego, podczas kiedy scena lalkowa buduje się już na placu teatralnym. Więc nie wiem, to jest jakieś wkładanie kija w mrowisko, próba wywołania konfliktu i to jest taki jeden z wielu przykładów, w jaki sposób państwo prowadzicie politykę informacyjną, czyli dezinformację tak naprawdę. Dziękuję.
Teraz pan Krzysztof Kaliszuk, ad vocem, czy inne. Faktycznie państwo jesteście tym zarzewiem tych nieporozumień jako prezydent, wiceprezydent?
No przecież my nie jesteśmy powodem tego, że co tydzień słyszymy konferencje na platformy marszałka, nadmarszałka Sługockiego informujące, jak to rząd źle robi w każdym obszarze. I ten zarząd województwa właśnie w związku z tym nie ma nic do roboty, jeśli chodzi o Warszawę. Nic tam nawet nie jedzie, nawet nie próbuje. Pokazałem przykład mostów po mostku, nawet nie próbuje coś załatwić, ponieważ wie, że jest na ścieżce wojennej. I tej ścieżki wojennej przyczyną nie jest prezydent Janusz Kubicki, tylko jest bycie antypisem i w jakikolwiek sposób nie mamy tutaj żadne próby nawet uzyskania centralnych środków. Robimy wszystko ze środków własnych, na czym cierpią pozostałe samorządy, bo nie mają tych środków na własne inwestycje.
A o tym mówili dziś pan wiceprezydent miasta Zielonej Góry Krzysztof Kaliszu. Dziękuję za rozmowę. Mamy chyba
dobre opóźnienie.
Dziękujemy. I Janusz Rewers, Platforma Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrego weekendu państwu życzę. Radio
Zielona Góra. A moimi państwa gości są Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Janusz Gawora, Konfederacja. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I pierwsze pytanie do pana Janusza Gawory o Unię Europejską. Unię Europejską, która jest w szoku, chyba są w szoku kraje. AstraZeneca nie wywiązuje się z kontraktu, miała dostarczyć 100 milionów szczepionki do Unii Europejskiej w lutym i w marcu. Będzie to być może 30 milionów złotych. Krytykują kraje Unii Europejskiej, właśnie Komisję Europejską, że nie radzi sobie w negocjacjach. Co to oznacza dla nas i co to oznacza też, jeśli chodzi o skuteczność Unii Europejskiej, bo niektóre państwa szukają sposobu na to, żeby jednak tych szczepionek pozyskać więcej. Czy rząd polski też powinien takie kroki podejmować?
Panie redaktorze, właśnie zawsze problem z takim centralnym planowaniem i z takim próbą ustawiania różnej gospodarki czy przedsięwzięć przez urzędników, tak jak znamy to z komunizmu, który był w Polsce, kończy się tym jakimiś kolejkami, komitetami kolejkowymi. My także mamy jako Polska, jak już zgłaszają media i różne środowiska, problem z przeprowadzeniem tych planowanych szczepień, bo jak na razie ta organizacja jest taka, że ludzie obliczyli, że 10 lat by nam zajęło zaszczepienie całej populacji. Czy
tylko wie pan, o co chodziło, to jeszcze tylko może dopowiem. Chodziło tak. O to, żeby z jednej strony zrobić grupowe zamówienie, czyli mieć też ceny konkurencyjne. Z drugiej strony, żeby kraje te bogatsze z tymi biedniejszymi nie ścigały się o to, kto będzie lepiej zabezpieczał dobro swoich obywateli, bo wiadomo, że ci silniejsi mieliby szczepionki pewnie i szybciej, i więcej, a inni musieliby się, że tak powiem, wyczekać, odczekać. Chodziło też pewnie o zabezpieczenie szeroko rozumianej Unii Europejskiej, bo otwarte granice powodują, że migracja ludzi i wirus też nie zna w pewnym sensie granic, więc plan może był słuszny, czy wykonanie jest tak samo dobre? Tu jest pytanie o to.
No właśnie, ja się zgadzam z panem, panie redaktorze, że plan może i był słuszny, natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że tam pracują w większości jacyś tacy unijni urzędnicy, no czyli krótko mówiąc, tacy klasyczni urzędnicy, którzy, no tak jak wspomniałem, w PRL-u też plan był słuszny, bo wszystko było zaplanowane z góry. Ile bochenków chleba trzeba wyprodukować, ile taki chleb powinien kosztować, żeby każdego robotnika było na niego stać, a w praktyce były puste półki, kolejki, tak jak mówiłem, i to nie działało. Ciężko jest, aby taki ład z góry zaplanowany wprowadzić w życie, tak jak to chcieli zrobić komuniści. Zazwyczaj sprawdza się ład spontaniczny, taki jak wolna gospodarka czy ekosystem przyrodniczy, który sam się reguluje. I mnie akurat to osobiście nie dziwi. Zresztą trzeba wziąć też pod uwagę, że pewnie są jakieś czynniki obiektywne przez te lockdowny, przez to, co się dzieje, są zaburzone łańcuchy dostaw. Cała gospodarka, produkcja ma problem, także nie wiem, produkcja maszyn przemysłowych czy różnych innych rzeczy, ponieważ dzisiaj komponenty sprowadza się z różnych części świata i wystarczy, że jeden spośród kilkunastu czy kilkudziesięciu komponentów, jakie potrzebujemy, został wstrzymany, jest z nim problem. Także generalnie powiem tak, w przemyśle dla ludzi, którzy na co dzień pracują, nie jest to żadna niespodzianka, że łańcuchy dostaw zostały poprzerywane, że są problemy. Myślę, że zabrakło jakichś rzeczywiście sprawnych menedżerów tam od strony tej Unii Europejskiej, którzy by, nie wiem, czy zadbali odpowiednie kary w umowach, czy przeprowadzili to w jakiś po prostu bardziej skuteczny sposób, ale no widać, że tak jak pan redaktor bardzo dobrze to podsumował, chęci były, plany bardzo dobre, a wyszło jak zwykle.
A co rząd polski powinien jeszcze zrobić? Dopytam na koniec pana wypowiedzi.
Wie pan, rząd polski powinien zawsze, nie tylko w tej sprawie, kierować się interesem naszego narodu i naszego państwa, bo jak to się mówi, w polityce zagranicznej nie ma przyjaciół i wrogów, są tylko interesy i my się też o tym boleśnie wiele razy przekonaliśmy.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Patrząc na to, co się dzieje z Unią Europejską i w temacie właśnie szczepień, jak pan ocenia i patrzy na te działania Komisji Europejskiej? Czy można było zrobić coś lepiej, inaczej? Czy to faktycznie tak już musiało być, patrząc na to, co powiedział również pan Eneasz Gawora?
Czy sprawa ze szczepionkami obnaża wszystkie słabości Unii Europejskiej? I generalnie nie chodzi już nawet tylko i wyłącznie o nadmiernie rozbudowaną administrację i długość procesu decyzyjnego, ale także o to, że wiemy wszyscy, że ustalenia unijne złamały Niemcy, które zakupiły na własną rękę szczepionki. I co ciekawe, właśnie Komisja Europejska wymownie milczy w sprawie jakichkolwiek konsekwencji dla Niemiec, to nasuwa właśnie pytanie o podwójne standardy, bo wiemy, że ochoczo na przykład Unia Europejska interweniuje choćby w sprawie Polski. No dziwne jest też to, bo dosyć dużo czytam na temat tych szczepionek, że te szczepionki mają różne ceny, że najdroższa kosztuje około 15 euro za dawkę, a najtańsza około 7, czyli dwa razy taniej. I widać ewidentnie, że ktoś na tym koronawirusie chce zarobić. A ja ciągle naiwnie wierzę, że wartość życia ludzkiego jest bezcenna i że tu powinna być jakaś taka etyczna solidarność. Zastanawiające jest także to, że dlaczego Polska kupiła tylko 6,6 miliona dawek z przypadających nam 13 milionów szczepionki. Pewnie wtedy też nikt nie zakładał, że te dostawy zostaną zmniejszone. Natomiast to jest takie najtrudniejsze jednak pytanie, to jest takie, jak powinien zachować się polski rząd, bo zgodzę się z moim przedmówcą, że jakby elementarnym i podstawowym celem powinno być zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa Polaków. Stąd też można by powiedzieć, że jako Polak oczekiwałbym starań, żeby pozyskać jak najwięcej dla nas szczepionek, ale z drugiej strony mamy jednak szerzej rozumianą wspólnotę państw, gdzie w geście solidarności próbujemy razem mierzyć się z pandemią. I gdyby to nie Unia państw zakupowała te szczepionki, no to każdy znany byłby na własne układy i własne zasoby finansowe, to obawiam się, że kraje bogatsze po prostu wykupiłyby większe szczepionek, których dla innych by po prostu zabrakło.
To już chyba wydaje się jakąś nie tyle nawet przypuszczeniem, co realizującą się, ja bym chyba to nazwał nawet przepowiednią, no bo mamy sytuację taką, że Komisja Europejska pyta, gdzie są szczepionki, które my zamówiliśmy. Albo z drugiej strony już mówi się o tym, że zabronimy eksportu szczepionek z Unii Europejskiej, z fabryk, które je produkują poza Unią Europejską, po to, żeby zatrzymać te szczepionki u nas. No i jeszcze jedna sprawa o tych Niemcach, których pan wspomniał. Wyłamują się pod naporem swoich obywateli silne kraje, bo wiedzą, że po prostu tu mają większą korzyść z tego, żeby w kraju utrzymać spokój i zdrowie, niż będzie to z korzyścią dla całej Unii Europejskiej.
Ja powiem, panie redaktorze, tak, że ja oczekiwałbym, wierzę w ideały, wierzę w humanitarność, że ta receptura szczepionki to powinna być udostępniona wszystkim przedsiębiorcom i organizacjom, które zajmują się produkcją leków, i to po prostu wszędzie na całym świecie powinna trwać wielka produkcja, aby zatrzymać tą pandemię, zatrzymać tą zarazę, żeby wszyscy ludzie na całym świecie się zaszczepili, żebyśmy po prostu mogli żyć bezpiecznie i normalnie. A tu niestety pamiętam takie firmy katastroficzne, które się oglądały w 2012 i w tych firmach taką wizją katastroficzną było, że na końcu bogaci się ratowali, bo stać ich było na bunkry, schrony, jakieś środki transportu, które ich przemieszczały, a biedni umierali. I tak się niestety dzieje. I tutaj widzimy także, że w momencie zagrożenia życia przestaje obowiązywać jakakolwiek Unia, jakieś umowy międzynarodowe, tylko po prostu ci, którzy na to stać, próbują własnymi kanałami dochodzić, próbować zakupować te szczepionki, kiedy pozostałe kraje naiwnie wierzą w jakąś taką międzynarodową solidarność.
Wrócę do, jeszcze raz do sesji Rady Miasta, o której dziś trochę jeszcze rozmawiamy z naszymi gośćmi. Na sesji Rady Miasta również pojawił się projekt uchwały dotyczącej konsultacji społecznych. Wiele emocji i rozmów wywołała ta uchwała. Koniec końców ma ona trafić znów do konsultacji, ponieważ ja tylko przypomnę genezę w sprawie konsultacji. Jest sytuacja taka, że po połączeniu miasta z gminą Zielona Góra obowiązywały dwa regulaminy konsultacji społecznych, przez to mieszkańcy mieli kłopot ze składaniem tych właśnie projektów, uchwał i konsultowania ich. Teraz ma się to zmienić, no ale cóż, projekt nie uzyskał akceptacji radnych na tej sesji Rady Miasta. Mają wspólnie nad tym popracować, bo to ważny element również uchwalania miejscowego prawa i decydowania o tym, co w mieście Zielona Góra ma być, czego ma nie być. Jak panowie widzicie też to, że to tak długo trwa uchwalanie regulaminu konsultacji społecznych? Arkadiusz Dąbrowski.
Powiem szczerze, że w Zielonej Górze mieszkam od ponad 10 lat. Mam jakby punkt odniesienia, bo mieszkałem całe życie w Szczecinie, później ponad 5 lat za granicą, że społeczeństwo zielonogórskie jest bardzo aktywne oddolnie. Chcą zielonogórzanie uczestniczyć w tym sprawowaniu władzy, chcą, aby z nimi konsultować różne inwestycje, ale także aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, co bardzo mi się podoba, bo to jest aktywne miasto, w którym bardzo dobrze się żyje w mojej skromnej ocenie. Natomiast jeżeli chodzi o uchwałę dotyczącą konsultacji społecznych, no to jest ona bardzo ważna, jak sami Państwo widzicie, wzbudza wiele kontrowersji. Wiemy dobrze, że swoją koncepcję ma pan prezydent, ale swoje koncepcje także miały ruchy miejskie. Generalnie.
No i radni też.
I radni. I w zasadzie trudno tutaj w tej sprawie osiągnąć pewien konsensus wszystkim tym stronom, no bo trzeba zaznaczyć sobie jedną rzecz. Ja wiem, że każda z tych stron chce dobrze. Na pewno tak jest, każdy chce, aby było to dobrze dla Zielonej Góry. Jednakże demokracja to taki system, w którym zawsze ktoś będzie poszkodowany, bo ktoś, kto będzie miał odmienne zdanie, zawsze będzie się z pewnym sprawą nie zgadzał. I tutaj też trzeba to jakoś wypośrodkować. Prawda jest taka, że w każdych instytucjach, czy to chodzi o starostwa, urzędy gmin, miastach, sejmikach czy rządzie, no to ugrupowania sprawujące władzę forsują swoje pomysły i są z tego rozliczani cyklicznie w każdych wyborach. Trzeba to uszanować, ale widzę też dobrą wolę radnych, widzę dobrą wolę pana prezydenta, który chce poddać konsultacjom ten projekt uchwały. I miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie wypracowany taki konsensus, którego będzie większość zadowolona i który po prostu znajdzie uznanie rady.
W sprawie tej również wypowiadali się inni radni, mówiąc, że pomysł, który w uchwale się pojawia, na przykład pełnomocnik do spraw konsultacji, czy jakaś komisja w Radzie Miasta, która miałaby się zajmować tymi wnioskami mieszkańców, miałaby powstać. Czy jest to do zrobienia, żeby zrobić to tak, aby wszyscy byli z tego zadowoleni i władze, które też nie mogą nieskończoność przedłużać konsultacji, a z drugiej strony mieszkańcy, którzy chcą mieć swój głos w decydujących sprawach dotyczących miasta? Eneasz Gawora.
Panie redaktorze, to, że jak pan zadał pytanie, to wszystko trwa tyle czasu, to świadczy niezbyt dobrze o władzach miasta, uważam. Dlatego, że dobrzy
dobre władze to są skuteczne władze. I tak jak tutaj już wspominaliśmy przy poprzednim temacie, no przerost biurokracji, procedur to nigdy nie jest nic dobrego. My jako Konfederacja jesteśmy za tym, żeby prawo było zazwyczaj maksymalnie zderegulowane, żeby prawo było jak najmniej obszerne, ale przestrzegane. Bo nie są potrzebne nadmiernie rozbudowane tomy kodeksów prawnych, tylko prawo proste, ale prawo egzekwowane. I tak działa skuteczna gospodarka, czy skuteczne państwo, żeby spory sądowe, decyzje administracyjne były wszystkie, że tak powiem, zapadały w jakimś trybie akceptowalnym, jeśli chodzi o czas i oczywiście z poszanowaniem wszystkich zasad podstawowych praw, jak na przykład, że prawo nie może działać wstecz i tak dalej. Natomiast co do samej istoty sporu, to powiem w ten sposób. Uważam, że tak jak mój poprzednik podkreślił tutaj, miałem tą samą myśl pierwszą, że w Zielonej Górze mamy ruchy miejskie, mamy dużo społeczników, chociażby jest ten ruch miejski Zielona Góra, ale także wiele innych. I to są ludzie, którzy rzeczywiście robią to z pasji, nie dla pieniędzy, wręcz przeciwnie, poświęcają swój prywatny czas, prywatne środki, dają dla danej sprawy. Myślę, że to należy ich uszanować, wziąć pod uwagę, no bo to jest rzeczywiście ten głos oddolny, ta strona oddolna. I trzeba jeszcze podkreślić taką rzecz, że zazwyczaj mówi się w ekonomii, że człowiek, który na przykład wydaje, jak to powiedział Milton Friedman, sam swoje pieniądze, on najlepiej wie, jak na siebie je wydać najbardziej efektywnie. Tak samo mieszkańcy, uważam, to oni wiedzą, jakie decyzje będą dla nich najlepsze. Także myślę, że należałoby się tutaj wsłuchać w głos tych ruchów miejskich, docenić ich pracę, docenić ich zaangażowanie i to, że oni będąc blisko, bezpośrednio zainteresowani problemami, najlepiej chyba widzą, jakie rozwiązania będą optymalne.
Bardzo dziękuję panu za to dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gościem był Enasz Gawora z Konfederacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
I Arkadiusz Dąbrowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo i jeszcze miłego weekendu.